ofiarowaniu tak Najświętszej Maryi Panny, jej służbie w świątyni, w ogóle o dzieciństwie Najświętszej Maryi Panny. Natomiast dzisiaj powiem o zaślubinach Najświętszej Maryi Panny. Taki temat. Jedno, co możemy powiedzieć z Pisma Świętego na pewno, to, że Matka Boża była zaślubiona. Jest to prawda niepodważalna, że to było prawdziwe małżeństwo, prawdziwie zawarła małżeństwo ze świętym Józefem. Potwierdzają to Ewangelie. No i w wielu miejscach jest to podkreślone i powiedziane. Czyli to nie było tylko no, jakieś takie zewnętrzne tak udawanie, że święty Józef jest opiekunem Matki Bożej, tylko zawarli rzeczywiste małżeństwo. Wiemy też, że to zawarte małżeństwo było według zwyczaju żydowskiego, czyli według no, ówcześnie panujących sposobów zawierania małżeństwa, czyli że najpierw były tak zwane zaręczyny, chociaż to nie w takim znaczeniu, jak my już rozumiemy zaręczyny. Natomiast to był pierwszy etap małżeństwa, te tak zwane zaręczyny, po których były, no było właściwe, powiedzmy, zawarcie, takie, nazwijmy to, prawne już tak i skonsumowanie tego małżeństwa. Więc ono nastąpiło no, etapami. Ten pierwszy etap trwał no, maksymalnie do 1,5 roku, ale to rzadko się tak przedłużał. Najczęściej trwał 12 miesięcy, 10 miesięcy nawet tych tak zwanych zaręczyn, ale te tak zwane zaręczyny już były pierwszym etapem małżeństwa, to znaczy już no, dwie strony, tak, mąż i żona, byli sobie oddani, poświęceni. Co prawda jeszcze nie mieszkali razem, tylko się spotykali, jeszcze utrzymywali kontakt ze swoimi rodzinami. Ale już w tym momencie, na przykład, gdyby doszło do zdrady, to na takiej samej już to funkcjonowało w zasadzie jak zdrada małżeńska, czyli no, w ówczesnym prawie, kiedy kobieta zdradziła, to było za to ukamienowanie. Więc już funkcjonowało to no, z takiego punktu widzenia prawnego jako małżeństwo, dlatego że no, chociażby gdyby na przykład w tym okresie ktoś zmarł, to już ta osoba była określana mianem wdowca czy wdowy kobiety. Więc tak z punktu widzenia prawnego to już kwestia takich praw różnych, to już była ta wspólna. Natomiast no jeszcze wtedy nie mieszkali razem, małżeństwo nie zostało skonsumowane, dopiero po takich zaślubinach, takich uroczystych zaślubinach, takim obrzędzie. I wtedy oczywiście też była taka no, świętowanie i zabawa, które trwały no, zazwyczaj dłużej, to znaczy tydzień, 8 dni lub więcej. I w trakcie tego, nazwijmy to wesela, tego świętowania, dochodziło do skonsumowania małżeństwa. Natomiast oczywiście w przypadku tego małżeństwa tak nie było, chociaż te obrzędy wszystkie się dokonały, natomiast no, nie doszło do skonsumowania, że tak powiem, tego małżeństwa, dlatego że to małżeństwo pod tym względem było inne, ponieważ oboje, i Najświętsza Maryja Panna, i święty Józef, ślubowali dziewictwo. Więc oboje no, chcieli żyć po prostu w dziewictwie. Więc z Ewangelii no, takich szczegółów więcej tak naprawdę nie znamy. Tak jak powiedziałem, no, to, że zawarli ten związek, to jest pewne i prawdziwe. To, że żyli w dziewictwie, to też wiemy. Potwierdza to też tradycja, inaczej nie jest. Natomiast już co do szczegółów tego tego poznania się chociażby Najświętszej Maryi Panny ze Świętym Józefem i innych kwestii, no to już tylko wiemy z jakichś podań, z apokryfów, no i z objawień. Ale no, tak jak już dawniej mówiłem, mówiąc o tej predestynacji, o wyborze Najświętszej Maryi Panny na Matkę Pana Boga, na Matkę Bożą, to o tym wiemy no, nie z, bezpośrednio właśnie z przekazów tego objawienia z tradycji, tylko z innych przekazów. Co nie znaczy oczywiście, że to jest błędne, tylko natomiast no, nie jest to zdogmatyzowane, nie są to prawdy wiary. Więc to są kwestie takie poboczne. Chociaż dużo mogą nas nauczyć, bo właśnie czytając o tych zaślubinach Najświętszej Maryi Panny, to jest naprawdę bardzo pouczające. Bo to jest niezwykłe, że w jednej osobie, Najświętszej Maryi Pannie, no jest to ten podwójny stan i sposób życia, który nigdzie więcej nie zachodzi i jest niemożliwy, jak tylko w jej życiu, to znaczy ona była matką i dziewicą zarazem. Była żoną, no akurat żoną to kobieta może być, jeżeli no nie może mieć potomstwa na przykład, tak? Chociaż, no ale to i tak do skonsumowania małżeństwa dochodzi, więc zasadniczo no albo ktoś wybiera stan dziewictwa, no tak współcześnie to raczej w jakimś zakonie, chociaż też można po prostu żyć samotnie, albo no, wybiera małżeństwo. Natomiast Najświętsza Maryja Panna połączyła te dwa stany i dlatego jest wzorem i matki, i żony, i jest wzorem też dla osób konsekrowanych. Natomiast jak wyglądało to poznanie świętego Józefa, no i w ogóle jak wyglądała cała ta historia. Oczywiście o tym się dowiadujemy z objawień, z apokryfów różnych, z różnych podań takich. One się czasami tam no, różnią co do szczegółów, więc dlatego no, nie chodzi o to, żeby właśnie w szczegółach się tym zająć, ale w ogólności. Więc w każdym razie dość powszechnym jest i w wielu miejscach w ogóle, czy objawień prywatnych, czy tych apokryfów, znajdujemy opis tego, jak Najświętsza Maryja Panna otrzymała za męża świętego Józefa. To znaczy, kto wybrał dla niej, bo to nie ona wybierała, kto wybrał dla niej świętego Józefa. I to rzeczywiście w wielu źródłach o tym możemy poczytać. Więc kiedy Najświętsza Maryja Panna była w świątyni, posługiwała tam jako dziecko, dlatego że spędziła przy świątyni 11 lat, a mając 14 lat, musiała opuścić świątynię, bo tak prawo mówiło. Więc ona nie mogła dłużej pozostać w świątyni, musiała ją opuścić, więc dlatego kapłani wezwali ją do siebie i powiedzieli, że musi wyjść za mąż. Bo w ogóle czegoś takiego jak w Starym Zakonie nie było czegoś takiego jak życie w dziewictwie. Więc kiedy arcykapłan i kapłani wezwali ją i powiedzieli, że zbliża się jej rok ukończenia, 14 rok ukończenia życia, musi opuścić świątynię, wyjść za mąż, to wtedy Najświętsza Maryja Panna powiedziała, że ona złożyła ślub czystości i że nie chce wychodzić za mąż. Ale że podda się oczywiście pod wolę Bożą, jeżeli wola Boża jest inna, to ona się pod nią podda. I tutaj też no, ciekawie opisują, że to, co powiedziała Najświętsza Maryja Panna, ponieważ ona była niezwykłą osobą i wszyscy rzeczywiście widzieli w niej, no, że jest kimś niezwykłym, jej świętość i to, jak była poddana Panu Bogu, to arcykapłan rzeczywiście się zawahał, bo normalnie by tego nie zrobił, dlatego że mało tego, to było czymś dziwnym, że kobieta nie chce wejść w związek małżeński, dlatego że po pierwsze, według tamtego myślenia, starotestamentalnego, nieposiadania potomstwa jest oznaką przekleństwa. Czyli więc jeżeli kobieta nie chciała, znaczy najczęściej to po prostu nie mogła mieć dzieci, ale no tym bardziej, jeżeli nie chciała, no to jakby sama chce na siebie ściągnąć przekleństwo. A druga sprawa to był zaszczyt dla kobiety, tak jakby to było przekazywane przez Żydów w religii żydowskiej, że zaszczytem było dla kobiety wejść w związek małżeński i rodzić dzieci, ponieważ no, były proroctwa, które zapowiadały, że ma się narodzić Mesjasz. Więc któraś z kobiet izraelskich miała być matką Mesjasza. Więc to jakby było jasne, że no, kobieta ma za mąż pójść, żeby, jeżeli Pan Bóg akurat obierze daną niewiastę, no, to ona będzie tą wybraną, żeby zostać matką Mesjasza. Oczywiście to kapłani absolutnie nie wiedzieli, czy że akurat rzeczywiście Maryja jest tą wybraną, ale chodziło już sam fakt, że może być nią, więc zalecali jej, żeby no, wyszła za mąż. Więc arcykapłan, kiedy się dowiedział, że ona ten ślub złożyła, no to postanowił się naradzić z innymi, z jej krewnymi, ponieważ ona pochodziła z rodziny takiej bardzo szanowanej. Jej rodzice już wówczas nie żyli, więc ona też była już pozostawiona sama. Dlatego to no, jakby arcykapłan miał wybrać dla niej męża, bo ona nie miała już rodziców. Więc on postanowił krewnych i takich, no, powiedzmy, dostojników, jakichś zacnych ludzi w Jerozolimie zwołać, i żeby przedstawić tą sytuację, co uważają. Czy ona powinna zachować ten ślub dziewictwa i to by było no, coś zupełnie wyjątkowego w religii żydowskiej, zupełnie niespotykanego. Czy jednak po prostu wybiorą dla niej męża. No i zebrało się to gremium. W tym czasie Najświętsza Maria Panna się modliła dużo, bo chciała zachować dziewictwo, więc nie chciała wychodzić za mąż, modliła się do Pana Boga. No jak to w objawieniach jest, to Pan Bóg ją pocieszał i powiedział, żeby się nie martwiła, że będzie wszystko według Jego wyroków się stanie. Więc kiedy arcykapłan oznajmił, że postanowili, że wydadzą ją za mąż, ale będzie mogła zachować dziewictwo w małżeństwie. Więc wybiorą dla niej takiego kandydata, którego Pan Bóg im wskaże, który zaopiekuje się nią w tym małżeństwie, ale że będzie mogła zachować dziewictwo. I tak też no, arcykapłan postanowił, więc ogłosił, ponieważ ona była z rodu Dawida, więc ogłosił, bo małżeństwa były kojarzone w tym samym pokoleniu, czyli to było pokolenie Judy, o tak może, w pokoleniu Judy. Więc ogłosili, że mają się zgłosić wszyscy niezamężni, nieżonaci młodzieńcy. Gender nie było. Wszyscy nieżonaci mężczyźni właśnie z tego pokolenia. Więc zgłosili się wszyscy młodzieńcy. A i mieli przyjść z las. No tam też, no tu akurat są tam różne rozbieżności, że tam czy arcykapłan włączył im słuchę jakieś gałązki, czy oni przyszli z laskami. Każdy miał przyjść ze swoją laską. W każdym razie mieli mieć takie suche drewno. I to drewno mieli podpisane mieć swoim imieniem i złożyli w świątyni. Arcykapłan modlił się z resztą kapłanów o to, żeby Pan Bóg wskazał tego, który ma w cudowny sposób, tego, który ma zostać mężem Maryi. I tak się stało, że ta kij, różdżka, gałąź, jak ją nazwiemy, sucha, która należała do świętego Józefa, zakwitła. Ona zakwitła i zresztą to rzeczywiście jest bardzo często przedstawiane na obrazach, jak na przykład jest za ślubiny Najświętszej Maryi Panny, to święty Józef, przyniosłem do pokazania jeden obraz, święty Józef jest przedstawiany, w ręku trzyma no, gałązkę kwitnącą. No tak mówią, że to chyba zakwitł kwiat podobny do lilii. Czy to była lilia, czy to nie była lilia, to oczywiście ciężko dojść. W każdym razie zakwitł kwiat podobny do lilii. I tutaj właśnie jest obraz zaślubin Najświętszej Maryi Panny. I święty Józef trzyma gałązkę, która zakwitła. I jeszcze na dodatek spoczął na nim, na jego głowie, biała gołębica. Symbol czystości. No i święty Józef dlatego został przeznaczony. I też tutaj jest właśnie też rozbieżność co do... Tak, tak. Rozbieżność co do wieku świętego Józefa. Bo przeczytałem... No w ogóle apokryf jeden to mówi... Tylko, że tam to już w ogóle takie są rzeczy nieprawdziwe. Apokryf jeden mówi, że on w ogóle był starcem. Takim bardzo posuniętym w latach. Wdowcem. Co w ogóle by było sprzeczne z tym, że oni właśnie wybrali dla niej kogoś, kto nie był żonaty. Ale tam w tym apokryfie tak jest napisane, że on był wdowcem, miał czwórkę dzieci już dorosłych. No i on dlatego został wybrany, ponieważ no, jako już starzec po prostu miał się opiekować Najświętszą Marią Panną. Natomiast to jest mało prawdopodobne, to tak inaczej, bo w ogóle to, że miał dzieci, święty Józef, to w ogóle jest wykluczone. Natomiast są takie, spotkałem się z takimi dwoma datami, znaczy, jeżeli chodzi o wiek świętego Józefa. Jedno mówi, że miał wówczas 33 lata. Więc no i tak różnica była duża, bo Najświętsza Maria Panna miała 14 lat. A święty Józef 33 albo 45, czyli jeszcze więcej. W każdym razie no, był już na pewno dużo starszy. Chociaż, ale normalnie w ogóle w Izraelu to w związki małżeńskie kobieta wchodziła, kobieta, no dziewczynka, w wieku od 11 do 14 roku życia, czy od 12 do 14 roku życia, 12 do 14 roku życia, a mężczyzna miał od 18 do 24. Znaczy tak najczęściej oczywiście był, że w takim wieku, więc i tak różnica była zawsze między kobietą a mężczyzną. No i też to jak właśnie podają objawienia, to święty Józef, co oświadczył zresztą później Najświętszej Maryi Pannie, że, bo on nie bardzo chciał wchodzić w związek małżeński, on nie chciał. Ale no ponieważ no tak arcykapłani powiedzieli, że on został wybrany, więc się poświęcił. Dlatego, że on w wieku 12 lat złożył ślub Panu Bogu dziewictwa właśnie. Więc czyli oboje tak naprawdę złożyli ten ślub. I Najświętsza Maria Panna i święty Józef, więc tym bardziej no, oni się opiekowali po prostu. Tak naprawdę święty Józef po prostu miał opiekować się i chronić dziewictwo Najświętszej Maryi Panny, pozostając no, jej mężem. No i były oczywiście te zaręczyny, się odbyły, a po bodajże 10 chyba miesiącach no, był ten zawarty, ten ślub, nazwijmy, że był ślub. Obchodzona data, znaczy jest w kościele teraz obecnie już, znaczy chociaż słyszałem, że w jakichś tam sanktuariach być może jest dalej taka msza święta odprawiana, czy najbardziej chyba w zakonach franciszkańskich, bo franciszkanie jako pierwsi w ogóle obchodzili dzień zaślubin Najświętszej Maryi Panny świętego Józefa. Już zapiski takie są, że to było za pontyfikatu papieża Pawła III, czyli to jest który? 17 wiek. czy już w XVII wieku. Natomiast dla całego Kościoła zatwierdził to święto w 1725. To papież. Klemens, tak, bo który?
13.
Zgubiłem tę kartkę. No nie mogę teraz znaleźć, chyba nie mam tej kartki, nie zabrałem. Gdzie miałem to zapisane? To w każdym razie, no to jest już XVIII wiek. I na dzień 23 stycznia, 23 stycznia są obchodzone. Zresztą my tutaj odprawiamy, bo jest to taka dodatkowa, w kalendarzu liturgicznym nie ma tego wspomnienia święta, ale msza święta jest, więc odprawić można z tego formularza.
W żywotach świętych pańskich, tych wydanych, bodajże na początku roku, właśnie jest opowiedziana historia, prawda, ta zaślubna tak. Świętej Marii Panny, tak jak wspomnienie każdego
świętego. Tak, tak, jak, tak, 23, tak, tak, datą 23, tak, pod datą 23 stycznia. Więc no, ten dzień też jest obchodzony, był powszechnie w kościele liturgicznie, później już, a teraz później było jako dodatkowe po prostu święto, a teraz właściwie to już nie jest obchodzone. Chociaż no właśnie dziś czytałem, że w sanktuariach poświęconych świętemu Józefowi albo w franciszkańskich zakonach bywa, że jest odprawiona taka msza święta. Tak, ale jeszcze co do zaręczyn. Bo zaręczyny jak były, to ci młodzi wręczali sobie obrączki. Więc jeszcze jest taki fakt potwierdzający to, że Najświętsza Maria Panna zawarła ten ślub z świętym Józefem, jest taki, że zachowały się obrączki. Obrączka, która należy do Najświętszej Marii Panny, jest w Perugii, we Włoszech. Natomiast obrączka świętego Józefa, się dowiedziałem, że jest, bo tego nigdzie nie można wyczytać. Ale się dowiedziałem od księdza Karola, który ją widział na własne oczy.
Tak. Gdzie jechać?
W Pradze.
O. Ale jest zobaczyć.
No i właśnie to jest najciekawsze. Teraz nie pamiętam, w którym kościele. Chciałem się dopytać, jak ktoś będzie chciał przed księdza Karola. Że on po prostu chodził i oglądał. A gdzie to? Nawet nie wiem, czy to jest w kościele, bo on mówi, że oglądał eksponaty. W każdym razie ona nawet nie była podpisana, nic. Tylko w tym relikwie, jak tam jest, tam powiedzmy, jak są relikwie i jest podpisane, czyje są relikwie jakiegoś tam świętego często, to tam było napisane właśnie po łacinie, że to jest obrączka świętego Józefa. Ale nigdzie nie było podpisane, nigdzie to nie było wyróżnione i tak dalej, więc on to przypadkiem po prostu zobaczył. Więc nawet nie wiem, ja nie wiem, czy w ogóle oni wiedzą, że coś takiego mają, czy...
Znaczy może wiedzą, ale powątpiewają, bo to też jest...
A co właśnie, no właśnie, może tak.
Może,
no bo to jak to, no teraz to właśnie często właśnie jest wątpienie w wiele rzeczy. W każdym razie te dwie obrączki się zachowały, więc one są. Przeczytam ten fragment, o którym mówiłem, że Najświętsza Maria Panna, znaczy jej tylko wypowiedź, o tak, kiedy wezwał ją kapłan, i to jest właśnie też ciekawe, bo często on jest nazywany, że to był arcykapłan Zachariasz, ale na przykład u Marii Zagredy jest napisane, że Symeon, więc no, też są już jakieś rozbieżności. No w każdym razie kapłan powiedział o tym, że musi opuścić świątynię i Najświętsza Dziewica mu tak odpowiada. Na ile jest to zależne od mojej woli, to życzyłam sobie zatrzymać na zawsze dziewictwo i poświęcić się służbie Bogu w tej świątyni jako podziękowanie za te wielkie dobrodziejstwa, których tu doznałam. Nigdy nie myślałam o zamążpójściu, nie pragnęłam tego, ponieważ uważam siebie za niezdolną do spełnienia obowiązków związanych ze stanem małżeńskim. Takie jest moje życzenie. Jednak Ty, o Panie, który zastępujesz Boga, wskażesz mi, co wedle Jego świętej woli ma się spełnić w przyszłości. Czyli mimo, że pragnieniem Maryi było zupełnie inne, to powiedziała, że zrobi tak, jak powie kapłan. I na to odpowiada jej arcykapłan. Moja córko, Pan przyjmie Twoje święte pragnienia. Zważ jednak, że wśród córek izraelskich nie ma ani jednej, która by uciekać miała przed stanem małżeńskim w czasach, kiedy oczekujemy przyjścia Mesjasza. Dlatego każdą, która w narodzie naszym pozostawi dzieci, nazywają błogosławioną i szczęśliwą. Pozostawi w znaczeniu, że urodzi. Nie zostawi. Pozostawi dzieci nazywają błogosławioną i szczęśliwą. I w stanie małżeńskim możesz służyć Bogu prawdziwie i doskonale. Będziemy się modlili i błagali Boga, aby Jego ręka wyznaczyła równego Tobie oblubieńca z rodu Dawida. Niech będzie to ten, który najbardziej podoba się Jego boskiej woli. Módl się i Ty gorąco, aby Bóg spojrzał na Ciebie, a nami kierował w naszych zamysłach. Tak. Więc tak odpowiedział arcykapłan. No i później to jest to co opisałem. Jeszcze przytoczę na koniec to, co powiedziała Najświętsza Maryja Panna do tej Marii Zagredy. Jakby na koniec tego widzenia, tych zaślubin i tak dalej, Najświętsza Maryja Panna powiedziała taki komentarz Marii Zagredzie. Moja córko, w przykładzie mego życia, które wiodłam w naznaczonym mi przez Boga stanie małżeńskim, znajdziesz dowód, jak przewrotne jest owo uniewinnianie się tych, którzy w małżeństwie szukają przyczyn i usprawiedliwień dla swych niedoskonałości. Jeszcze raz proszę to posłuchać. Moja córko, w przykładzie mego życia, które wiodłam w naznaczonym mi przez Boga stanie małżeńskim, bo ona nie chciała wchodzić w ten stan, w naznaczonym mi przez Boga stanie małżeńskim, znajdziesz dowód, jak przewrotne jest owo uniewinnianie się tych, którzy w małżeństwie szukają przyczyn i usprawiedliwienia dla swych niedoskonałości. Dla Boga nie ma nic niemożliwego, tak jak i dla ludzi głęboko wierzących i z pełnym zaufaniem poddających się boskim wyrokom. W domu mego oblubieńca prowadziłam tak samo święty żywot, jak w świątyni. Małżeństwo nie zmieniło bynajmniej mego usposobienia, moich pragnień, ani mej woli miłowania Boga i służenia Mu. Jednocześnie starałam się wywiązywać z wszystkich obowiązków małżeńskich wedle życzenia Pana. Dlatego wspomagała mnie łaska Boga, a Jego potężna ręka spełniła wszystkie moje pragnienia. Tak samo Bóg postępowałby z wszystkimi ludźmi, gdyby ci ze swej strony dokładali wszelkich starań. Ludzie, którzy upatrują winę w samym stanie małżeńskim, oszukują się sami, albowiem przyczyna, że ludzie nie są doskonali i święci, nie leży w małżeństwie, lecz wynika z tego, że upodobania własne przedkładają nad upodobania boskie. Krótko mówiąc, mimo że stan rzeczywiście dziewictwa jest wyższym stanem, bo rzeczywiście no, te osoby, które poświęcają się Panu Bogu i służą Mu, no, wybierają właśnie, obierają taki stan i dlatego się jakby, dlatego poświęcając się Panu Bogu po prostu rezygnują, tak, z zakładania rodziny, z ślubują, dla Pana Boga po prostu pozostają czyści, tak, zachowują czystość, dziewictwo, jako osoby konsekrowane, to jeżeli chodzi o świętość, czyli to, do czego każdy z nas jest powołany, osiągnięcie zbawienia, to tutaj absolutnie nie ma różnicy. W każdym stanie człowiek może być święty i w każdym stanie człowiek może być święty no, nadzwyczaj, o tak powiem. Czyli inaczej mówiąc, ktoś, kto obiera stan konsekrowany, może być w tej hierarchii świętych niżej niż ktoś, kto obrał stan małżeński, bo wszystko zależy od tego, jakie wiódł życie. Po prostu. Czyli jeżeli ktoś spełnił wszystko to, co w jego stanie należało spełnić i poddał się pod wolę Bożą najdoskonalej, jak potrafił, to przysłuży mu zasług. Zresztą ja tu jeszcze przeczytam na temat świętego Józefa. Tylko muszę to znaleźć, bo to były takie piękne rozważania o świętym Józefie. W dniu zaślubin był, dzień zaślubin był wielkim dniem dla świętego Józefa. Od tej chwili jeszcze większe czynił postępy w cnotach, do czego przykład Najświętszej Oblubienicy go zachęcał, a jej modły sprowadzały nań coraz większe łaski z nieba. Był on żarliwie pobożnym. I teraz uwaga. Był on żarliwie pobożnym. Co znaczy być żarliwie pobożnym? Jest to pragnąć i chcieć coraz wyższej doskonałości i świętości, robić wszystko lepiej dziś niż wczoraj, wieczorem niż rano. Jest to nie dodawać sobie więcej pracy, ale odrabiać ją coraz staranniej. Nie dokładać więcej pracy, ale odrabiać ją coraz staranniej, czyli robić to, co do mnie należy. To życie pełne miłości Boga, to pochód duszy do nieba. I cóż było jedynym staraniem świętego Józefa? Oto podobać się Panu Bogu, postępować z cnoty w cnotę. Aby wytrwać na tej drodze, trzeba się mężnie potykać i mieć wielką ufność w Panu Bogu. I tu jest zacytowany Sobór Trydencki, który pisze tak. W każdej sprawie cnotliwej, którą uczyni człowiek sprawiedliwy, odpowiada stopień łaski uświęcającej. Czyli tak, każdy w sprawie cnotliwej, którą uczyni człowiek sprawiedliwy, w każdej sprawie cnotliwej, którą uczyni człowiek sprawiedliwy, odpowiada stopień łaski uświęcającej, a każdemu stopniowi łaski odpowiada prawo do nowego stopnia chwały wiecznej. Czyli jeżeli coś czynimy w cnocie jako ludzie sprawiedliwi, to nam jakby przymnaża stopnia łaski w naszym życiu, w naszej duszy. A łaska przymnaża nam stopień chwały w niebie. I dlatego każdy w swoim stanie to, co robi na chwałę Bożą i to, co do niego należy, przymnaża sobie łaski, a przymnożenie tej łaski przymnaża mu stopnia chwały w niebie. Więc dalej, całe życie z takich aktów cnót złożone będzie jakby cudnym, złotym łańcuchem z pojedynczych ogniw złożony. Jeden stopień łaski i odpowiedni mu stopień chwały jest skarbem tak wielkim, że gdy święci, gdyby mogli się smucić, opłakiwaliby wiecznie utratę jednego z nich, który by utracili z własnej winy. A my tak ślepi, za nic sobie mamy utratę tak wielkich skarbów. O jakże w godzinę śmierci inaczej o tym sądzić będziemy. Jak wtedy doskonale poznamy, jaką sami sobie wyrządzimy krzywdę. Jeżeli kto z zaniedbaniem swoich obowiązków spełnia choćby z natury swej dobre czyny, lecz niewłaściwie jego stanowi, jest fałszywie pobożny. Na przykład, gdyby matka zostawiła bez opieki chore dziecko w domu, a poszła na kazanie, czyżby tym zdobyła jakąś zasługę? Nie. Bynajmniej, każdy by ją za to ganił. Usilność więc o doskonałe spełnianie i unikanie wszelkiej niedoskonałości w dokonywaniu spraw naszych z siebie dobrych na trzech zależy warunkach. I teraz na czym właśnie polegają te trzy warunki, żeby spełniać doskonale to, co do nas należy. Po pierwsze, czystość intencji. Po drugie, żarliwość wytrwałej i bez zaniedbania obowiązków swego stanu. Czyli żarliwie wytrwałe i bez zaniedbania obowiązków swego stanu. I trzecie, polega na pilnowaniu czasu przeznaczonego na każdą czynność naszą, a tym sposobem będziemy czynili to, co Bóg chce, jak i kiedy chce. A to stanowi szczyt doskonałości, na który będziemy gdy będziemy usiłowali postępować śladem Najświętszej Maryi Panny i świętego Józefa. Oni nas będą zaszczycać swoimi względami. Więc w każdym stanie można się zbawić pod warunkiem, że będziemy wykonywać to, co do nas należy. I tak Najświętsza Maryja Panna okazała właśnie przez to swoją doskonałość i świętość, i to, że była tak mocno zjednoczona z Panem Bogiem, że w momencie, kiedy nastąpił ten moment, w którym się działo coś nie tak, jak ona by chciała, no bo ona chciała czegoś innego, ona miała pragnienia wewnętrzne inne i miała dobre pragnienia przecież poświęcić się Panu Bogu całkowicie, służyć w świątyni, być dziewicą, to ona jednak się poddała pod wolę Bożą. Jeszcze wówczas oczywiście nie wiedząc, co dokładnie Pan Bóg przeznaczył, co wyznaczył. Więc pojęła za męża świętego Józefa, żyła z nim w dziewictwie, więc to jest akurat inne niż inne wszystkie małżeństwa, no bo oni ślubowali oboje dziewictwo i żyli w tym dziewictwie i zachowywali je. Natomiast później, już o tym ja teraz nie będę mówił, o tym będą następne katechezy, no później napotkała na kolejne problemy, o którym wiem już z Ewangelii, czyli będąc w tym stanie tego, nazwijmy, narzeczeństwa, czyli już kiedy było po zaręczynach, ale jeszcze nie mieszkali razem, przychodzi do niej anioł, no i ona poczyna w swoim łonie Syna Bożego. Nie żyjąc z mężem swoim pod jednym dachem. Więc no, nagle jest w stanie błogosławionym. Więc no, wiadomo, czym to się mogło skończyć. Ale dalej ona się poddawała pod wolę Bożą. Po prostu tak, jak Pan Bóg wszystko chciał i zaplanował. Więc Najświętsza Maria Panna, bo tak możemy patrzeć, no ona obdarowana, bo rzeczywiście no, była obdarowana wieloma łaskami, szczególnie prowadzona przez Pana Boga, to nie ulega wątpliwości. Ale to nie jest tak, że ona w takim życiu człowieczym nie miała różnych też dylematów i takich ludzkich problemów, jak każdy z nas. Ona oczywiście otrzymała bardzo dużo, ale jak widzimy, w żadnej chwili się nie zawahała i była poddana pod wolę Bożą. Więc Pan Bóg od nas nie będzie nigdy wymagał czegoś, co jest dla nas niemożliwe. Więc w tym stanie, w tym życiu, które nam Pan Bóg wyznaczył, będzie od nas żądał tego, co jest możliwe dla nas do spełnienia. To właśnie o to chodzi, żeby szukać woli Bożej i wypełniać ją, a nie swoją wolę. Nie spełniać swoich zachcianek. Nie szukać tego, co dla nas jest dogodne, to, co my chcemy, tylko to, co Pan Bóg od nas żąda. Nie zawsze oczywiście to jest takie łatwe do odkrycia, dlatego też trzeba się modlić i prosić Pana Boga o jakieś rozeznanie, ale też trzeba umieć odczytywać, bo Pan Bóg swoją wolę objawia i nam ukazuje przez też no, różne sytuacje, tak jak chociażby w życiu Najświętszej Maryi Panny. Ona się po prostu poddała pod decyzję arcykapłana i takiego, jakiego męża też jej wybrał, to z takim wzięła ślub i poddała się pod tą wolę Bożą, bo wiedziała, że tak będzie najlepiej po prostu. Więc to jest naprawdę przykład jej takiego całkowitego zaufania Panu Bogu, poddania się, że Pan Bóg wszystko no, najlepiej wie. Wie, jak pokierować jej życiem, jak wypełni się przez to, no, co Pan Bóg sobie zaplanował. No wiadomo, że nasze życie takie łatwo się nie układa, różne mamy sytuacje, ale pamiętajmy, że opór wobec woli Bożej stawia tylko istota rozumna, czyli no wiadomo, stawia ten opór szatan, ale to on permanentnie cały czas się sprzeciwia woli Bożej. Natomiast tak tutaj na ziemi to tylko my ludzie. Więc to, co stoi nam na przeszkodzie, to jest i to, co w ogóle jest problemem tutaj na ziemi, to jest albo nasza wola, którą źle wykorzystujemy, albo innych wola. Więc jeżeli cierpimy z jakiegoś powodu, to albo z własnej głupoty, jakichś tam naszych wyborów, konsekwencji, albo z czyichś złych wyborów. Więc jeżeli na przykład przyjdzie nam cierpieć z powodu różnych decyzji papieża, to będziemy cierpieć. Bo człowiek ma wolną wolę. Więc, ale my, ponieważ my nie mamy wpływu na to, co inni dokonują, znaczy no powiedzmy jakiś tam wpływ możemy mieć, ale zasadniczo, no jeżeli człowiek, drugi człowiek się uprze i wybierze tak, a nie inaczej, no to my nie mamy, na wiele rzeczy nie mamy wpływu, to inni ludzie robią, co czynią. Więc pomimo, że oni mogą stawiać opór woli Bożej i postępować nie tak, jak Pan Bóg chce, to i my wtedy możemy na przykład z tego powodu cierpieć, to i nie mamy na to wpływu, to i tak w tych konsekwencjach tego, co to niesie, jeżeli się poddamy pod wolę Bożą, to i tak Pan Bóg wyprowadzi to tak, jak chce. Więc nawet jeżeli inni ludzie stawiają opór woli Bożej, to nas nie zwalnia, żeby się woli Bożej nie podporządkować, bo no nie ma nic lepszego niż właśnie czynić to, co Pan Bóg chce. I tak naprawdę no, wtedy by świat w ogóle był idealny, gdyby wszyscy postępowali według woli Bożej. Ale wiemy, że tak nie jest. Sami po sobie zresztą wiemy. Natomiast mimo wszystko, mimo tych różnych tragedii i takich niełatwych dylematów na tym świecie, to i tak najlepsze, co możemy zrobić, najlepsze, co może nas spotkać, to jest to, co jest zgodne z wolą Bożą. Chociaż nam się może wydawać inaczej. Ale ostatecznie, zwłaszcza w tym ostatecznym rozrachunku, ale nie tylko, bo już na ziemi, o tym się możemy przekonać, to, co Pan Bóg chce, jest zawsze najlepsze. Mówię to też w kontekście małżeństwa, bo w małżeństwo zawierają dwie osoby, więc dwie wolne wole. które nie zawsze mogą, muszą być wspólne.
I mogą być różne sytuacje
w małżeństwie. Ale jakby to, oczywiście no, małżonkowie są odpowiedzialni za siebie i też powinni wspierać i tak dalej, ale nawet jeżeli któraś ze stron nie pełni tej woli, czy, znaczy, no, albo przynajmniej no, jakoś tak się buntuje przeciwko woli Bożej, to drugiej strony to nie zwalnia z tego, żeby tej woli Bożej nie szukać i nie pełnić. Chociaż wiadomo, że wtedy warunki są trudniejsze, bo lepiej jest, jak oboje no, małżonków się wspiera, a nie działa przeciwko sobie. Ale no, jeżeli nie mamy wpływu, no to trzeba po prostu w tych warunkach, jakich jesteśmy, jakich żyjemy, no wszystko robić, żeby tą wolę Bożą spełnić, żeby robić to, co do nas należy, modląc się do Pana Boga. No a pamiętajmy, że też w trudach się rodzi cnoty. Kiedy jesteśmy wystawieni na próbę, to wtedy rodzą się w nas cnoty, jeżeli te próby przechodzimy. Chociaż to łatwe to nie jest, ale no potrzebujemy do tego na pewno łaski Bożej. Ale no, tego trzeba się modlić i korzystać z sakramentów. I naprawdę starać się tą wolę Bożą odczytać, odnaleźć. I tak jak potrafimy, Pan Bóg też daje zdolności i łaski do wypełnienia tego, czego żąda od człowieka w danym stanie. Tak było też ze świętym Józefem chociażby. On udzielił mu wszystkiego, co było mu potrzebne i konieczne do wypełnienia tego, co miał wypełnić jako opiekun Najświętszej Maryi Panny, jako jej małżonek, jako opiekun naszego Pana Jezusa Chrystusa. I tak też każdy z nas otrzymuje to, co konieczne i to, co potrzebne, a nawet więcej od Pana Boga zawsze otrzymujemy do wypełnienia tego, co w naszym stanie Pan Bóg przewidział.